Witam Państwa serdecznie, Michał Tarnowski przed mikrofonem. Ze mną w studiu mój i Państwa gość, dr Adam Duszyk, zastępca dyrektora Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam Pana redaktora i witam wszystkich słuchaczy Radia Radom.
Kontynuujemy historię naszego radomskiego muzeum, dalszy ciąg opowieści o tym, jak się zmieniało, jak wyglądało, jak wygląda teraz. Obecna siedziba, obecny budynek, w którym muzeum się znajduje, to już jest, zdaje się, dziewiąty adres, tak? Dziewiąta lokacja.
Tak, dokładnie, to jest dziewiąta lokacja Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, chociaż wtedy się tak nie nazywało, wędrowało po naszym mieście. W poprzednich audycjach dobrnęliśmy do roku 1923. Jesteśmy w magicznych latach 20. Ten rok 23, jeżeli chodzi o historię świata, był bardzo ważny. Turcja odzyskuje wtedy niepodległość. Jeżeli chodzi o historię Polski, mamy podpisany bardzo ważny pakt landskoroński, powstaje koalicja Hienopiasta. W Lozannie podpisujemy traktat międzynarodowy z Turcją. No i powstaje rząd Władysława Grabskiego z jego słynnymi reformami, które pozwolą nam wyjść z wielkiego kryzysu ekonomicznego, w jakim się znaleźliśmy. Natomiast w Radomiu to można powiedzieć rozwój. Radom w latach 20. rozwijał się błyskawicznie. W 23 roku na folwarku Mariackie rozpoczęto budowę fabryki karabinów, z której Radom słynie do dzisiaj. Odbyły się też w 23 roku bardzo ważne wybory do Rady Miejskiej miasta Radomia. Wtedy zwyciężyła endecja, zdobywając 15 mandatów, PPS 14 i Zjednoczone Stronnictwo Żydowskie 6 mandatów. Władzę objęła oczywiście lewica sprzymierzona ze Stronnictwem Żydowskim. W 23 roku też powstaje wytwórnia papierosów, najnowocześniejsza w Polsce fabryka wybudowana przez polski monopol tytoniowy. No i powstaje też wytwórnia sprzętu ochronnego zwana jako fabryka masek przeciwgazowych, której pierwszym dyrektorem, przypomnę, był generał Michał Żymierski. Więc w takich okolicznościach powstaje 18 marca 1923 roku Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. W tym samym czasie powstało też Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, więc to jest taka nasza siostrzana instytucja, która też do dzisiaj funkcjonuje. Kolejny etap w rozwoju naszej instytucji to jest rok 1925, dlatego że tą pierwszą siedzibą w 23 roku był gmach przy Żeromskiego 53, czyli gmach starostwa powiatowego, ale muzeum było tam tylko przez 2 lata. Po 2 latach przeniosło się do prywatnego mieszkania Stanisława Hempla. To jest obecna kamienica pod adresem Żeromskiego 46. 25 rok to są też bardzo ciekawe wydarzenia. Przypomnę tylko, że wtedy Polska podpisuje konkordat z Watykanem. Wtedy też odbywa się bardzo ważna reforma rolna, a w naszym mieście rozpoczęto budowę kanalizacji. I tutaj ciekawostka też dla Państwa i dla Waszej rozgłośni. W Radomiu w 25 roku pojawiły się pierwsze odbiorniki radiowe. Będzie ich coraz więcej, natomiast te pierwsze egzemplarze to rok 25. Wybudowano też fabrykę naczyń emaliowanych i tutaj też znalazłem taką ciekawostkę. W nocy z 2 na 3 maja nie wiadomo kto, jakiś radomianin zamontował płytę grobu nieznanego żołnierza przed kościołem. Jeszcze wtedy to nie był kościół garnizonowy, na placu Konstytucji 3 maja i wszyscy byli zaskoczeni w ogóle, kto to zrobił, z jakiego powodu.
Udało się znaleźć?
Być może historycy wiedzą, kto to był. Ja jeszcze będę też szukał tej informacji. Na razie z taką informacją się spotkałem w literaturze. No i władze miejskie 10 maja zalegalizowały tą tablicę, że okej, może tutaj
może zostać,
że jest taka potrzeba. Później kolejny etap, jeżeli chodzi o rozwój naszego muzeum, to jest rok 1930. Jeżeli chodzi o świat, jesteśmy w apogeum tego wielkiego kryzysu ekonomicznego, który nastąpił po krachu na Wall Street w 1929 roku, więc to są bardzo trudne czasy. Jeżeli chodzi o Polskę, no to oczywiście ten rok kojarzy nam się jednoznacznie z wyborami brzeskimi, które zostały przyspieszone, kiedy to obóz sanacji postanowił aresztować przedstawicieli centrolewu. W tym roku zostali przez Sąd Najwyższy niedawno rehabilitowani ci polscy politycy, m.in. Wincenty Witos, Wojciech Korfanty. Natomiast w samym Radomiu dzieje się bardzo dużo. Między innymi odbywa się 9. zjazd legionistów polskich, na który przybywa marszałek Józef Piłsudski i przybywa do Radomia aż 10 tysięcy delegatów z całego kraju, którzy biorą udział w tych wydarzeniach. Wtedy też odsłonięto pomnik czynu Legionów, także działo się tutaj naprawdę bardzo dużo. Natomiast miasto no, miało swoje kłopoty związane z kryzysem. Tutaj też nie wszyscy radomianie o tym pamiętają i to na pewno będzie ciekawa informacja dla wielu radomian. Minister spraw wewnętrznych rozwiązuje Radę Miejską ze względu na ogromne kłopoty finansowe, jakie ma radomski magistrat i zostają wprowadzeni komisarze, którzy przejmują kontrolę nad miastem, związani z obozem BBWR-u, czyli bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. Z takich innych ciekawych informacji z roku 1930 wojsko oddaje kościół garnizonowy, który w tym momencie staje się kościołem garnizonowym. I tutaj też przypomnę, że wcześniej kościołem garnizonowym wojskowym była radomska katedra, o czym też dzisiaj radomianie już nie pamiętają. Natomiast kościół garnizonowy, ten, który mamy obecnie na placu Konstytucji 3 maja, to dopiero rok 1930. Powstaje też Państwowa Żeńska Szkoła Zawodowa na ulicy Żeromskiego 35. Kształcąca dziewczęta w fachach krawieckim oraz galanterii skórzanej, także to są też istotne wydarzenia. No i Kazimierz Ołdakowski postanawia pomóc w rozwoju naszej instytucji, przenosi ją pod nowy adres na ulicę Poniatowskiego 6. Tam,
to już trzeci adres.
To już jest kolejny adres, tak. I znaczy po kolei to byłoby ich więcej, bo w poprzednich odcinkach podawałem jeszcze wcześniejsze, bo to była i ulica Sienkiewicza i Marii Kilis-Głodowskiej. Tu już jesteśmy przy kolejnej lokalizacji. Były to 3 sale, kuchnia, łazienka i przedpokój, czyli jedno z mieszkań w tych nowych blokach, na plantach, na parterze, na ulicy Poniatowskiego 6. Kazimierz Ołdakowski przekazuje na potrzeby muzeum. I tutaj przypomnę po raz kolejny, że wszyscy pracownicy muzeum w tamtych czasach pracowali społecznie, nikt nie pobierał za to wynagrodzenia, a były to zacne postacie dla Radomia, dlatego że był to Jan Wiktor Paszkowski, Alfons Pino, Stanisław Neumann, Henryk Sznuro, Stanisław Trzebiński, więc muzeum mogło się dalej rozwijać. Później kolejne adresy to będzie ulica Grodzka 8, kolejny Żeromskiego 9, już do wybuchu II wojny światowej. I w czasie okupacji Niemcy muzeum zamykają. Czyli w latach 1939-1942 muzeum było nieczynne. Miało tylko jednego pracownika, znanego radomianina Stanisława Trzebińskiego, który opiekował się zbiorami, inwentaryzował je, oczywiście pod nadzorem Gestapo. Przedłużał te prace jak się tylko dało, no ale niestety Niemcy w pewnym momencie zorientowali się, że te prace są sztucznie przedłużane. Został aresztowany, wywieziony do Auschwitz i niestety tam został zgładzony w 1942 roku. Niemcy przejmują nasze muzeum na własność Generalnego Gubernatorstwa i tworzą tam takie muzeum osobliwości, ale dostępne i czynne tylko dla Niemców, także Polacy nie mogą z tego skorzystać.
O tym, jak nasze muzeum udało się odzyskać, jak Polacy ponownie przejęli całe zbiory i cały gmach, dowiemy się już niestety w następnym odcinku, w następnej rozmowie. A w ramach stulecia Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu moim i Państwa gościem był dr Adam Duszyk, zastępca dyrektora tejże placówki. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie do programu.